Witamy w naszym wieczornym programie gości socjolożki dr Dominika Byczkowska-Owczarek z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Magdalena Wieczorkowska z Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy o ciele i społeczeństwie. To jest ciało i społeczeństwo. To jest tytuł publikacji. No właśnie, ja sobie ją wezmę do ręki, żeby już tutaj żadnego błędu nie popełnić. Publikacji pod redakcją dr Dominiki Byczkowskiej-Owczarek i z udziałem kilkunastu naukowców, którzy się ciałem zajęli, między innymi właśnie dr Magdalena Wieczorkowska.
Tak, zgadza się. To jest publikacja, przy której powstaniu pracowało 15 osób, które zajmują się różnego rodzaju obszarami życia społecznego, w których ciało jest ważne. I udało nam się zgromadzić te teksty i teraz można sobie na ten temat poczytać.
Ja sprawdzam, ile tutaj mamy stron.
Zdaje się, milion że... znaków ze milion spacjami, znaków. 400 Aha. stron.
400 stron. I tyle można o ciele powiedzieć? Na 400 stron aż tyle?
Ja dodam, że jeszcze chyba nie wyczerpałyśmy tematu.
No tak, już mamy pomysły na kolejne rozdziały, na kolejną, może na drugi tom. Na razie świętujemy ukazanie się tej publikacji, no i też zbieramy pomysły na kolejne tematy.
No to musimy co nieco opowiedzieć w takim razie o książce. Wizerunek ciała nam się zmienia, estetyka nam się zmienia, ciało dostosowuje się chyba do okoliczności. Znaczenie ma między innymi płeć i tutaj pojawia nam się temat gender.
Tak, straszne słowo, prawda?
Straszne słowo, tak. Ono wzbudza skrajne emocje.
No tak, niepotrzebnie, ale w socjologii chyba jest dosyć jasno zdefiniowane.
U nas takich emocji raczej nie wzbudza. Jest zupełnie normalnym terminem, jak wiele
innych. To może wyjaśnimy co nieco.
Gender to jest angielska nazwa czegoś, co po polsku nazywamy płcią kulturową lub płcią społeczną. I jest to takie pojęcie, które ma na celu rozróżnienie płci fizycznej, związanej na przykład z budową narządów płciowych, czy też wydzielaniem się hormonów u osób różnych płci, a takim społecznym sposobem wychowywania, kształtowania osób różnych płci, bo wiemy, że bycie kobietą w dzisiejszej Polsce to jest zupełnie co innego niż bycie kobietą, nie wiem, w średniowiecznej Francji na przykład.
Czy nawet 100 lat temu.
Czy nawet 100 lat temu, prawda? Więc właśnie te role społeczne związane z płcią kobiet i mężczyzn są definiowane, są określane kulturowo w zależności od czasów, od miejsca. Jak pojedziemy do Tajlandii na wakacje, albo nawet do Grecji jak pojedziemy, to możemy być zdziwieni, prawda? A jak pojedziemy do Włoch, zobaczymy, jak mężczyźni się ubierają, a jacy są zadbani, no to widzimy te różnice. Chociażby na poziomie wyglądu. Oczywiście gender nie ogranicza się tylko do kwestii wyglądu, no ale to może powiemy trochę więcej później na ten temat.
Tak, to generalnie można powiedzieć, że to są też takie społeczne oczekiwania co do tego, jak się zachowujemy, będąc kobietami i mężczyznami. Tak jak Dominika tutaj powiedziała, to jest bardzo zróżnicowane kulturowo.
I to się zaczyna już, kiedy mamy takiego malutkiego, młodego człowieka.
Tak, to się zaczyna już po porodzie, bo już na poziomie instytucji medycznych, jakimi są szpitale i oddziały noworodkowe, to już można mówić o pewnego rodzaju nakładaniu czy przypisywaniu tej płci kulturowej do tej płci biologicznej, bo pojawia się kolorystyka ubranek.
No właśnie, już jest niebieski i różowy od razu.
Tak, i to myślę, że wszyscy, którzy kiedykolwiek się z tym zetknęli, wiedzą, że ten niebieski się kojarzy z chłopcami, a różowy to jest taki dziewczyński kolor, tak? Poza tym są takie badania, no to już takie klasyczne, można by powiedzieć, badania, które pokazują, że jak dano do oglądania noworodki i raz mówiono, że to są noworodki płci żeńskiej, a raz, że to są noworodki płci męskiej, to były ciągle te same dzieci, to w sytuacji, kiedy oglądający dowiadywał się, że to jest dziewczynka, to opisywał ją jako delikatną, kruchą, filigranową, natomiast, że ma takie malutkie paluszki.
Śliczna jest.
Tak, jest śliczna, a jak się dowiadywał, że to jest chłopiec, to to samo dziecko opisywał jako takie silne, mocne, dobrze zbudowane, takie mężne wręcz, tak? Więc jakby mamy gdzieś już odgórnie wdrukowane w głowie takie schematy myślenia dotyczące tej kobiecości, męskości, to zaczyna się już w tym momencie.
Mhm. Czyli najpierw jest to jakieś dopasowanie, określenie płci, no i wtedy zaczynamy to swoje ciało trochę do tej płci dostosowywać w trakcie rozwoju.
No tak, takim momentem, kiedy orientujemy się, że ludzie dzielą się na przedstawicieli różnych płci i że my też mamy płeć, to jest bodajże wiek 2, 2,5 roku. Mhm. I wtedy rzeczywiście zaczynamy naśladować osoby, które są naszej płci. Czyli mam tutaj na myśli stroje, mam na myśli różnego rodzaju czynności, ale też na przykład zwracanie się, czy mówienie o sobie w takich formach gramatycznych, które są charakterystyczne dla naszej płci. Rozróżnianie też osób z uwagi na płeć. Ale ja może dodam ciekawostkę, dlatego że te różowe i niebieskie ubranka to nie dotyczy tylko ludzi. Ten podział genderowy związany z kolorem na przykład może dotyczyć ubrań czy akcesoriów dla zwierząt. Dlatego, że ten podział genderowy jest tak silnie wpisany w naszą kulturę.
No ale to nie zwierzęta sobie te kolory dostosowują, tylko my.
No tak. I dlatego
czyli
właśnie
przenosimy
na przykład
nasz świat ludzki na zwierzęcy.
Tak, na obroże różowe dla suczek, niebieskie dla psów, ubranka różnego rodzaju. To nie kończy się na samym dobieraniu, mam na myśli zarówno ubranka dla dzieci, jak i dla zwierząt, ale zaburzenie, odwrócenie tego porządku, czy nie wiem, ubranie chłopca w różowy kolor, albo dziewczynki może w niebieski, to może mniej, też jest związane z taką sankcją, tak? Jakiegoś oburzenia, jakiegoś takiego niezadowolenia, takiego bardzo często wskazania, że to jest niezgodne z jakimiś normami, że chłopiec powinien być ubrany na kolor męski.
No i lalki oczywiście też w prezencie nie kupimy chłopcu.
No tak, tutaj też ta socjalizacja to nie tylko wygląd, ale też i zachowanie i oczekiwanie co do tego, jak się dzieci będą zachowywać. Tak? No, w tym tradycyjnym ujęciu od dziewczynek oczekuje się, że będą się raczej bawić w domu i będą się zajmować rzeczami, które są charakterystyczne dla gospodarstwa domowego, czyli zabawa w dom, czyli zabawki typu lalki, żelazka, ubranka.
Tak.
Ja myślę, że dobrym przykładem są święta Bożego Narodzenia, jak dostajemy do skrzynek pocztowych katalogi z zabawkami, które można dzieciom kupić. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że te katalogi bardzo często są podzielone na tą część tak dziewczęcą i część chłopięcą.
Mało
i
tego,
co się
nawet
rzuca
kolorystyka.
W oczy? Kolorystyka.
Tak jest.
Tak? Dziewczęca część jest zazwyczaj różowa, chłopięca część to jest takie zielono, niebiesko, brązowe. Widzimy podział tych zabawek na typowo chłopięce i typowo dziewczęce. Zabawki typowo chłopięce to są zabawki, które po pierwsze są związane z większą aktywnością fizyczną, bo one wymuszają tak bieganie, strzelanie, kładzenie się, czołganie i to są zabawki, które stosujemy zazwyczaj na zewnątrz. A dziewczęce zabawki to są te, które stosujemy wewnątrz, tak? Czyli jakby no, ten podział tutaj, no, bardzo wiele jest tutaj takich rzeczy i rzeczywiście bardzo często te sankcje za jakby przełamywanie tych schematów mogą się pojawiać. Ja niedawno na zajęciach ze studentami miałam taką sytuację, kiedy rozmawialiśmy o ciele, student podniósł rękę i mówi, że pani doktor, ja jak byłem w przedszkolu, to bawiłem się lalkami. I jak bawiłem się tymi lalkami uporczywie, to w końcu pani przedszkolanka wezwała rodziców i kazała mnie zaprowadzić do psychologa, bo znaczy, że coś ze mną jest nie tak.
No, podział płciowy czy genderowy jest od początku naszego życia. Właśnie są te sankcje, o których powiedziała Magda, takie czasami naprawdę silne, bo mogą być to te sankcje formalne, o których mówiłaś, czyli zwrócenie uwagi rodzicom, posłanie do dyrektora w przedszkolu. No ale są oczywiście też te sankcje nieformalne, czyli zawstydzanie, czyli wyśmiewanie, ośmieszanie, także w, no, na pewno w szkołach podstawowych już, jeśli jeszcze nie w przedszkolu. Natomiast to, co jest ciekawe, to że praktycznie kwestia płci czy genderu pojawia się w każdym rozdziale tej książki. Dlatego, że czy rozmawiamy o sporcie, czy rozmawiamy o jedzeniu, czy rozmawiamy o pięknie,
wszystko
czy rozmawiamy
się
o religii,
ze względu na płeć.
To praktyki cielesne w każdej z tych sfer życia społecznego, one są w jakiś sposób charakteryzowane przez płeć osoby, która je wykonuje. Jeżeli chodzi o jedzenie, przecież przypomnijcie sobie państwo swojego ostatniego grilla. No teraz jeszcze pewnie nie w tym roku, ale kto stał przy...
Majówka tuż, tuż.
Kto stał przy mięsie, kto tam jest mistrzem grilla, kto walczy z ogniem, a kto przygotowuje sałatki, warzywa i ciasta. Tak? Są potrawy męskie, są potrawy kobiece. Kobietom przypisuje się upodobanie do potraw słodkich, a upodobanie do potraw nieostrych, o gładkiej konsystencji, natomiast mężczyznom do tłustych, pikantnych. Oczywiście jest to też związane z oczekiwaniami wobec wyglądu kobiet i mężczyzn. Mężczyzna, aby mieć siłę, aby móc mieć mięśnie, aby móc pracować fizycznie.
Czyli dalej, mężczyzna macho.
Mężczyzna macho,
a kobieta
o silnej
fit.
Budowie, a kobieta, która non-stop powinna uważać na swoją wagę, tak, i kontrolować, czy przypadkiem nie przekroczyła jakiegoś dozwolonego kulturowo limitu, nie wiem, obwodu bioder albo, albo wagi. W sporcie podobnie. Przeprowadzano badania dotyczące tego, w jaki sposób uprawiają sport dziewczynki i chłopcy. I okazuje się, że chłopcy, to były badania dotyczące rzucania piłką. Chłopcy rzucali bardziej efektywnie, dlatego że angażowali w to całe swoje ciało, bo byli skupieni na rzucaniu piłką. Natomiast dziewczynki, jednocześnie rzucając piłką, starały się dobrze wyglądać, więc dostosowywały swoje ciało i ruchy podczas rzucania piłką, ale możemy się domyślać, że nie tylko, że to może dotyczyć też innych sportów, do tego, żeby dobrze, ładnie wyglądać. Oczywiście to zaczyna się w wieku, wiemy, że odchudzają się już
8-9-letnie
dziewczynki.
Ale tutaj są też możliwości biologiczne, to może to już byłoby jakieś nadużycie, takie myślenie, że dziewczyna w momencie rzucania piłką jednak zastanawia się nad tym, jak wygląda.
Czy to znaczy te badania to potwierdziły i to dotyczyło dziewczynek w różnym wieku i były też przeprowadzane z nimi wywiady dotyczące tego. Później, gdy wprowadzono zmianę, gdy miały wykonywać tylko rzut, miały takie zadanie, wtedy ta efektywność tego rzutu była lepsza, gdy nie myślały o tym, jak wyglądają. Chłopcy nie mają tego problemu, chłopcy koncentrują się na zadaniu.
A kiedy dorastamy już troszeczkę, bo jesteśmy jeszcze przy takich bardzo młodych ludziach, no to wkraczamy już w kanony piękna i doskonałości, prawda? Też zupełnie inne ze względu na płeć.
Czy zupełnie, znaczy, zupełnie inne?
No znaczy, wydaje mi się, że tak, pewne kanony są uniwersalne, tak, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o symetryczność ciała, to będzie dotyczyło i mężczyzn, i kobiet. Wszyscy oczekujemy, że to ciało ma być symetryczne, natomiast faktycznie może na inne cechy wyglądu zwracamy uwagę w stosunku do mężczyzn, mówiąc o ideale piękna, a o czym innym myślimy w stosunku do kobiet. No bo tu znowu to też po części będzie związane z tą płcią biologiczną, tak, czyli te kształtne kobiety, które są kojarzone na przykład z kultem płodności, czyli no ten wygląd fizyczny i funkcje reprodukcyjne, które mają się przekładać na przykład na wąską talię, szerokie biodra, duży biust, bo to będzie dobra matka, która wykarmi. Nie, ale myślę, że to się też trochę teraz zmienia i też upływ czasu pokazuje zmianę stosunku w ogóle do naszego ciała i do procesów starzenia, które na tym ciele obserwujemy, i coraz częściej i coraz chętniej w młodszym wieku zaczynamy myśleć o tym, że to piękno ma być trwałe, stałe, i robimy wszystko, żeby to piękno jak najdłużej utrzymać.
Zaczyna to dotyczyć także mężczyzn, dlatego że w ogóle funkcjonując w kulturze wizualnej, wszelkiego rodzaju te aspekty estetyczne związane z ciałem są bardziej istotne. Przypomnijcie sobie Państwo, jest taki teledysk Abby, gdzie jest zbliżenie na zęby jednej z piosenkarek. Mhm. Dziś te zęby są nierówne i nie są wybielone. Mhm. Dziś na pewno taka scena by się nie ukazała jako neutralna w żadnym teledysku. Tak? Więc na pewno takie rzeczy jak właśnie równe zęby, zdrowy wygląd skóry, ale też na przykład pełnosprawność, czyli brak takich widocznych oznak niepełnosprawności. No ale mężczyźni także zaczynają być już... nie chcę powiedzieć ofiarami, ale adresarzami.
Wszyscy dążymy do jakiejś doskonałości i do piękna. To się zgadzam. Natomiast ze względu na płeć pomyślałam o tym podziale, dlatego że jednak no mężczyzna chce być może doskonały, ale w ramach jakiegoś takiego wizerunku męskiego. Nie chce być uroczy na przykład jak kobieta.
No nie chce być delikatny.
No nie chciałby być subtelny i uroczy właśnie. Chyba nie chciałby być tak określony, podejrzewam.
Myślę, że...
W ramach tradycyjnego podziału.
No tak, i do tego nawiązują nawet opakowania kosmetyków. Przecież te wszystkie męskie kosmetyki podkreślają właśnie... To jest takie paradoksalne, że one trochę podkreślają brak zainteresowania tą urodą. Czyli one są tam nie do mycia włosów, ciała, nie wiem, twarzy, tak? A kobieta ma do...
Sześć w jednym.
Sześć w jednym. A zazwyczaj męskie kosmetyki są w granatowych, srebrnych albo czarnych opakowaniach właśnie, żeby się z tą delikatnością nie kojarzyły.
Tak.
No i mają dodawać wigoru, energii.
Siły, witalności.
Tak, tak. W przeciwieństwie do kosmetyków dla kobiet. To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak te normy piękna są kreowane, dlatego że jak sobie popatrzymy nawet na kształt czy brwi, czy kształt, pożądany kształt pośladków, to na przestrzeni ostatnich 30 lat to przecież one się niezwykle zmieniały. Tak, na początku lat 90. Była raczej w kanonie szczupła bardzo sylwetka, o takim walorze właśnie męskim, o takim walorze szczupłości, umięśnienia. Dzisiaj, jak popatrzymy na celebrytki, szczególnie brytyjskie, przepraszam, szczególnie amerykańskie, to no, mamy implanty powiększające pośladki, prawda? Po to, żeby właśnie bardziej spełniać te wymogi kulturowe związane z pięknem. Także trendy się zmieniają, a my się staramy za nimi nadążyć. Co bywa też bardzo destrukcyjne, ponieważ może powodować różnego rodzaju zaburzenia. Zaburzenia odżywiania, zaburzenia obrazu siebie. Więc to, że my sobie rozmawiamy o socjologii ciała, to jest z jednej strony, to są takie ciekawostki, o których my mówimy, ale tak naprawdę te zjawiska i te procesy dotyczą nas każdego dnia. Najczęściej w taki sposób nieuświadomiony, bo nie zastanawiamy się, dlaczego coś robimy, bo to jest oczywiste, bo w takiej kulturze zostaliśmy wychowani.
No to tutaj to lustro społeczne nam się pojawia, tak? O którym pewnie niejednokrotnie wspominaliśmy, że my się mimo wszystko przeglądamy w tym lustrze.
Przeglądamy się, ale bardzo często przeglądamy się w wizerunkach, które tak naprawdę nie istnieją, bo są przefiltrowane albo wręcz poprawione komputerowo,
albo wygenerowane.
Cyfrowo, albo wygenerowane przez sztuczną inteligencję w tej chwili. Natomiast my próbujemy ciągle za tym pięknem nadążyć, mimo że to piękno staje się coraz bardziej nierzeczywiste i nierealne. Natomiast pragnienie tego piękna jest jak najbardziej realną taką cechą ludzką i to dążenie za wszelką cenę, tak jak Dominika mówi, co prowadzi bardzo często do takich zachowań destrukcyjnych, uzależnień, popadania w ruinę finansową, tak, bo są przypadki osób, które biorą kredyty na operacje plastyczne na przykład, tak, żeby się upiększyć, więc tutaj no, mnóstwo jest takich ciemnych aspektów tego.
A jak my się czujemy, powiedzcie, w takim ciele niedomagającym, czyli w ciele osoby niepełnosprawnej albo w chorobie. Jak my wtedy patrzymy na to swoje ciało? Z większą czułością?
Bardzo różnie ze względu na to, z jakim rodzajem też niepełnosprawności czy ograniczenia mamy do czynienia. Natomiast na pewno jest tak, że to ciało jawi nam się trochę jako obce, jako coś, co przeciwko nam się buntuje.
My próbujemy
się nauczyć na nowo tego ciała i na nowo próbujemy umieścić je w przestrzeni społecznej, w przestrzeni publicznej często, tak? I to ciało publicznie na przykład bardzo często piętnowane, stygmatyzowane, wykluczane z tej przestrzeni, musi na nowo gdzieś znaleźć, odnaleźć się i zacząć na nowo funkcjonować. Więc takie osoby przede wszystkim uczą się adaptacji do nowej rzeczywistości, do tej rzeczywistości właśnie z ograniczeniem, z niepełnosprawnością, szczególnie jeżeli to jest coś, co jest takie bardzo wizualne, bo czym bardziej wizualna jest nasza odmienność i czym bardziej widoczna jest ta odmienność, tym bardziej ona jest piętnowana i no, tym trudniej odnaleźć się i tym trudniej funkcjonować na równi z innymi z pełnosprawnymi i zdrowymi osobami. Myślę, że tutaj bardzo dobrą taką perspektywą jest perspektywa fenomenologiczna, która pokazuje, w jaki sposób my się próbujemy odnaleźć i odnieść do swojego ciała. To wpływa na nasze relacje z otoczeniem, bo to ciało jest jednocześnie prywatne i publiczne, bo my z jednej strony postrzegamy to ciało jako coś, co mamy i nad czym próbujemy zapanować i co próbujemy kontrolować, ale jednocześnie to ciało wchodzi w interakcje z innymi osobami. Ono też musi w tych interakcjach...
Czyli ktoś inny też je kontroluje w jakiś sposób.
Tak, więc tutaj myślę, że ta perspektywa z jednej strony takiego oczekiwania społecznego, że wszyscy będziemy piękni, młodzi i zdrowi, powoduje, że osoby, które doświadczają jakichkolwiek zdrowotnych ograniczeń, już na wstępie czują się bardzo mocno stygmatyzowane, już jakby z samego tego obiektywnego stanu, tak? A dodatkowo niemożność pełnego uczestnictwa w wielu rzeczach, niemożność spełnienia na przykład tego kulturowego kanonu piękna, dodatkowo jeszcze potęguje różne negatywne konsekwencje, które odbijają się również na zdrowiu psychicznym.
Praca. Praca. Ja bym chętnie przeszła do tej pracy. Myśmy kiedyś o pracy mówiły, o tym, jak nasze ciało zmienia się w pracy, ale praca w jakiś sposób, o czym chyba warto by wspomnieć w tym momencie, dostosowuje jednak, zmienia też nasze ciało, czy też nasze ciało zmienia się na skutek pracy.
Każdą pracę wykonujemy za pośrednictwem czy za pomocą naszego ciała. Ja bardzo nie lubię tego podziału na pracę fizyczną i pracę intelektualną czy umysłową.
Ale jest taki podział, nic nie poradzimy.
Jest taki podział, natomiast ja może wymieniłabym jeden zawód, w którym się nie pracuje poprzez ciało. Czy pracując umysłowo nie potrzebujemy...
To jaki to zawód, w którym się nie pracuje poprzez ciało?
No myślę, że to mogłyby być jakieś zawody informatyczne, w których osoby z porażeniem czterokończynowym za pomocą, nie wiem, jakichś sygnałów mózgowych mogłyby wydawać komputerowi polecenia, ale to są tego rodzaju udogodnienia technologiczne. Niezależnie od tego, czy dźwigamy ciężary na budowie, czy wykonujemy bardzo dokładne prace, na przykład dentystyczne, tak? Czy zajmujemy się gotowaniem w zawodzie kucharza, czy zajmujemy się mówieniem w zawodzie redaktorki radiowej albo wykładowczyni. Zawsze wykorzystujemy nasze ciało do tego. I też w każdym zawodzie musimy nauczyć się, w jaki sposób to ciało powinno pracować, żeby przede wszystkim wykonywać efektywnie nasze zadania zawodowe, ale też po to, żeby sobie nie zaszkodzić. Bo wielu z nas pracuje, ma siedzący tryb pracy i doskonale wiemy, że po paru latach okazuje się, że niewłaściwie siedzimy, albo że mamy problemy ze wzrokiem, albo że mamy problemy
z kręgosłupem.
Nadgarstkiem, łokciem.
Tak. Więc każdy z zawodów wymaga takiego dostosowania fizycznego, ale mówiłyśmy wcześniej o pięknie. To piękno w obu, czy spełnianie kanonów piękna w przypadku obu płci przekłada się też na pracę zawodową. Coraz częściej pracujemy w usługach, A coraz częściej mamy bezpośredni kontakt z odbiorcą naszego produktu, czy odbiorcą naszej usługi. I to, jak wyglądamy, ma bardzo duże znaczenie w ocenie tego naszego produktu.
Nie możemy go wystraszyć, krótko mówiąc.
No nie możemy, jeżeli chcemy być traktowani jako na przykład profesjonalny kosmetolog, czy profesjonalna kosmetyczka, czy profesjonalna dentystka, to nasze ciało musi też te wartości takie jak higiena, dokładność, schludność, profesjonalizm odzwierciedlać.
Chcę wejść w słowo, bo właśnie chciałam powiedzieć o tym, że istnieją takie zawody, gdzie ciało jest wizytówką profesjonalizmu w tej branży, tak? No nie wyobrażamy sobie pójścia do kosmetyczki, czy do fryzjera, czy do chirurga plastycznego, który będzie źle wyglądał, bo jego ciało jest gwarantem tego, co on wie i co on potrafi, umiejętności i kompetencji, więc to ciało jest tutaj niezwykle ważne.
Tak, ciało w ogóle jest takim elementem naszego bycia w świecie, które komunikuje się cały czas. Czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy. Cały czas wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi, którzy wyciągają wnioski na podstawie tego, co widzą. Więc jeżeli jest to obszar zawodowy, no to to nasze ciało, tak jak powiedziała Magda, jest pewnego rodzaju wizytówką. Inaczej sobie wyobrażamy trenera personalnego, prawda? Inaczej sobie wyobrażamy kucharza, inaczej sobie wyobrażamy przedszkolankę, przepraszam, nauczycielkę w przedszkolu. I te wymagania czasami...
Mówisz nauczycielkę, czyli zawód sfeminizowany.
Zawód sfeminizowany. No wracamy do tematu gender. Wiem, że się przewija się...
Ale przerwałam ci przedszkolankę.
Tak. Są takie zawody, w których są wprost stawiane wymagania dotyczące ciała. Jeżeli są to, najczęściej w zawodach sfeminizowanych są to takie ograniczenia maksymalne. Czyli maksymalnie jakiś wzrost, maksymalnie jakaś waga. Na przykład w zawodzie stewardesy. Ale w zawodach typowo męskich, strażak, musimy się wykazać jakąś siłą fizyczną minimalną, właśnie już nie maksymalną, tylko minimalną, minimalnym wzrostem, a minimalną wagą na przykład. Są oczywiście takie zawody męskie, nie wiem, jak pilot śmigłowca, które z racji tego, że ten pilot musi się zmieścić do kabiny, musi tam się swobodnie poruszać, są też ograniczenia maksymalne. Natomiast one rzadko są związane z wyglądem.
Mamy też czasem pewną unifikację w strojach, prawda? Czy nawet we fryzurach. Ja sobie na przykład żadnej stewardessy nie mogę przypomnieć, która by nie była w miarę gładko zaczesana.
No tak, dlatego i też jeżeli idziemy do restauracji, obsługa kelnerska posiada najczęściej stroje, które są przedłużeniem wystroju wnętrza.
Mhm. Znowu, dress code,
który jest jednym z elementów takiej kontroli tej naszej cielesności, właśnie uniformowania, unifikowania tej cielesności, tak żebyśmy się niczym nie wyróżniali. My mamy być tłem do usługi, ale jednocześnie mamy być takim bardzo estetycznym tłem, więc jakby te stroje, one są uniformami, ale one są bardzo eleganckie, bardzo estetyczne i to, co mają zakryć, zakrywają, to, co mają podkreślić, podkreślają.
Tak może być też na przykład w banku. Osoby pracujące w banku też posiadają określony dress code, który ma być również wizytówką tego banku. Ma być wizytówką profesjonalizmu, zaufania, wiarygodności, takich wartości, które chce przekazać dany usługodawca.
No to jest praca, ale wy piszecie tutaj w książce również o religii.
O, to temat rzeka.
To jak religia kształtuje nasze ciało? Bardzo proszę o informację.
Od zawsze
i w wielu wymiarach.
Nie mamy już czasów umartwiania się.
No
prawda?
Dobrze, no ale mamy na przykład ciągle mamy kult relikwii, o którym się mówi, tak? To jest związane z ciałem, z cielesnością świętych.
No, to tak, to są fragmenty ciała.
To są fragmenty ciała, które są rozczłonkowane i rozsiane po całym świecie i okazuje się, że nie wiem, jest tam 200 palców świętego Wojciecha na przykład rozsianych po całym świecie, tak? No ale kult relikwii to jest jeden z takich przykładów, przykładów, jak ciało wiąże się z religią, czyli takie przeświadczenie i wierzenie, że jeżeli ktoś był takim bardzo gorliwym, żarliwym wyznawcą religii i po śmierci, szczególnie męczeńskiej śmierci, szczególnie w religii chrześcijańskiej to jest popularne, tak, ten kult świętych i ten kult relikwii, to ciało właśnie później rozczłonkowane, rozdane, przechowywane jak najcenniejsze skarby jest elementem, czy takim miejscem pielgrzymek. Tak, są kościoły, gdzie się pielgrzymuje po to, żeby zobaczyć właśnie jakieś fragmenty tych relikwii świętych.
No i w tym ciele są zaklęte te cnoty.
Tak, i istnieje takie przekonanie, że jak my pójdziemy, zobaczymy na własne oczy, pomodlimy się, zobaczymy tą przemianę, bo często w kościołach w czasie nabożeństw pokazuje się te cudowne przemiany, to, że zostaniemy uzdrowieni, że znikną nasze problemy, więc no, ta wiara w tą cielesną moc tych świętych relikwii jest tutaj przeogromna, więc to jest jeden aspekt. A od samego początku, jakbyśmy sięgnęli wstecz przez wszystkie historycznie ukształtowane religie, to w każdej religii znajdzie się mnóstwo reżimów dotyczących dyscyplinowania ciała, kontrolowania tego ciała.
No tak, bo było ciało biczowane, były dotkliwe posty, prawda?
Tak, ale w ogóle stosunek do ciała jest określany przez religię, bo są religie, które mówią o tym, że ciało jest darem, ciało jest stworzone na wzór i podobieństwo Boga, a są religie, które mówią o tym, że ciało jest grzeszne, jest siedliskiem grzechu. No a religia chrześcijańska jest w ogóle ambiwalentna, no bo z jednej strony mamy to ciało, które jest ciałem grzesznym, ale z drugiej strony nadal w Biblii jest podkreślane, że zostaliśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, więc jakby no mamy tutaj taką trochę niekonsekwencję w
różne szkoły, prawda? Są różne szkoły, bo my dziś znamy jakąś wersję tej interpretacji, ale przecież w historii mieliśmy taką siostrę zakonną, zresztą jedną z doktorów kościoła, Hildegardę von Bingen, która w ogóle traktowała ciało właśnie jako dar. Jako pewien taki...
Ona eksperymentowała ze zdrowym odżywianiem również.
No bo stworzyła własny taki system medyczny, prawda? Związany z też odżywianiem, z rodzajami chorób. Ale nie tylko Hildegarda von Bingen proponowała różnego rodzaju diety.
Generalnie wiele religii, dyscyplinując nasze ciała i wprowadzając różnego rodzaju reżimy, odnosi się bezpośrednio do sposobów odżywiania i wprowadza też pewne ograniczenia kulinarne i ograniczenia dietetyczne. Mam tutaj na myśli i religię katolicką, bo w religii katolickiej mamy, zresztą właściwie we wszystkich religiach istnieje coś takiego jak post. I post już jest pierwszym takim wyznacznikiem tego, w jaki sposób my się odżywiamy, będąc wyznawcami danej religii. My pościmy w piątki, pościmy w pewne określone dni takie świąteczne. Post jest bardzo charakterystyczny dla religii islamskiej. Mamy Ramadan, czyli cały Ramadan, miesiąc tak. postu, tak, gdzie te reżimy dietetyczne są bardzo, bardzo restrykcyjne. Mamy religię judaistyczną, która także narzuca posty w określone święta i w pewnych określonych przedziałach czasowych, ale też i islam, i judaizm to są te religie, gdzie widzimy bardzo dużo reżimów dietetycznych związanych z podziałem pokarmów na czyste i nieczyste. Tak. Myślę, że judaizm jest takim najbardziej posuniętym przykładem tego, jak to wygląda, bo tam ci, którzy są ortodoksyjnymi wyznawcami judaizmu, mają w zasadzie dwie kuchnie w domu, bo jedna kuchnia służy do przyrządzania jednego rodzaju posiłków, druga kuchnia i tutaj w każdej z tych kuchni jest osobny zestaw garnków, talerzy, sztućców. Są zasady przyrządzania tych pokarmów, więc tutaj ten podział na sferę czystą i nieczystą, on właściwie występuje we wszystkich religiach i jest bardzo charakterystyczny i on się znowu wiąże z płcią, bo ta czystość i nieczystość bardzo często jest narzucana poprzez te reżimy biologiczne, fizjologiczne, czyli pojawia się podział na kobiece i męskie. Kobiece jest nieczyste i tu mamy przykład i w judaizmie, i też w islamie, ale na przykład rzecz, o której bardzo się mało mówi, to jest kultura romska, gdzie też ten podział na czyste i nieczyste i podział ciała kobiecego, tak, na te sfery czyste i nieczyste, od pasa w górę, od pasa w dół, to jest fenomenalne i no to pokazuje bardzo głębokie związki między ciałem a praktykami religijnymi.
Ja może dodam, że w ogóle to, jak poszczególne fragmenty ciała są traktowane w różnych okresach życia, też jest określane religijnie. Mam na myśli na przykład włosy kobiece, które w religii muzułmańskiej i w religii judaistycznej powinny być przykrywane. W judaizmie od momentu ślubu, a w islamie chyba od 12 urodzin.
Co więcej, w judaizmie niektóre odłamy, te najbardziej ortodoksyjne, zmuszają kobiety do golenia głów po ślubie. Czyli za mąż pójście jest równoznaczne z utratą w ogóle włosów i te kobiety noszą albo takie specjalne czepce, albo bardzo często inwestują w peruki, ale te peruki też są ukryte pod chustami.
To jest, wiecie, zastanawiające, żeby golić głowę i później kupować perukę. No ale rozumiem, że to są wytyczne związane z religią, które niekoniecznie musimy nadążać tutaj za tokiem rozumowania.
Trzeba by to było zbadać. Mm-hmm. Są ku temu zapewne jakieś religijne powody. Trudno, to też jest jakiś jeden z odłamów, prawda, tej religii, więc jest to kwestia interpretacji pewnie pism świętych, tradycji.
Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomniały o seksualności. Wiem, że przejście z religii teraz będzie trudnym przejściem. No ale mówiąc o ciele i socjologii, trudno nie wspomnieć również o tym aspekcie.
To przejście mnie się z kolei wydaje dosyć
płynne.
Płynne, tak, dlatego że podobnie jak w sferze jedzenia, w sferze seksualności, także mamy bardzo wiele reguł związanych...
Wstrzemięźliwość na przykład.
Wstrzemięźliwość seksualna, tak. Tabu masturbacji na przykład. Czy też takie rygorystyczne przepisy w niektórych religiach dotyczące tego, kiedy można współżyć. Z kim można współżyć. W jakim okresie miesiąca można współżyć, w jakim należy powstrzymywać się od kontaktu fizycznego. Sfera seksualności, ona jest zresztą podobnie jak jedzenie. Ona się nam tak kojarzy z taką naturalnością, prawda? Że to są takie, że to jest taka sfera naturalna, gdzie no społeczeństwo mało ma do powiedzenia, ale jest jednak inaczej. Istnieją różnego rodzaju trendy i mody społeczne związane ze sferą seksualności. Dotyczące różnego rodzaju na przykład gadżetów wykorzystywanych w życiu intymnym, ale też na przykład wyglądu narządów płciowych, gdzie mamy do czynienia z rozwojem chirurgii plastycznej właśnie tych okolic. No i życie seksualne i to, co jest uznawane za właściwe lub niewłaściwe w obrębie życia seksualnego, jest też związane z takim szerszym rozumieniem tego, co jest właściwe w społeczeństwie. Do niedawna mieliśmy takie normy dotyczące seksualności, które wspierały tradycyjną rodzinę. Tak? Czyli to był przede wszystkim seks heteroseksualny, najlepiej w małżeństwie albo stałym związku. A wszelkiego rodzaju inne formy życia seksualnego były traktowane co najmniej podejrzliwie. Tak? I także na przykład w sferze tej takiej tradycyjnej moralności uznawane za grzeszne. A ponieważ mamy do czynienia z... w ogóle z takim indywidualizowaniem się wielu ludzi w wielu sferach życia i też takim...
No i trochę laicyzacją również.
Na pewno, tak. Mm-hmm. Na pewno laicyzacją. No i też takim właściwie coraz większym indywidualnym wyborem własnej drogi życia i stylu życia, to też te sposoby realizowania swojej seksualności możemy mieć różne. Na przykład możemy powstrzymywać się od seksu z uwagi na różnego rodzaju decyzje, co też kiedyś było uważane za jakiś rodzaj no, złamania tej reguły, prawda? Także chyba, że dotyczyło na przykład osób duchownych. A czy to są dzisiaj na przykład związki otwarte na kontakty seksualne z innymi osobami spoza tego związku? Czy mamy na myśli trwałe lub mniej trwałe związki osób homoseksualnych? Czy innego rodzaju przejawy, czy praktyki seksualne, to one są coraz bardziej różnorodne i coraz bardziej mogą być dobierane indywidualnie do naszych preferencji w ogóle albo w danym okresie życia.
I te praktyki seksualne na dodatek dosyć długo trwają, bo o to też staramy się między innymi za pomocą medycyny plastycznej, prawda?
Ja tu bym chciała nawiązać jeszcze do tego, co powiedziała Dominika, bo Dominika mówiła o tym mainstreamie, o tym, co się w tym mainstreamie teraz dzieje. Natomiast mówiąc o seksualności i ciele, musimy pamiętać jeszcze o tym, co jest ciągle sferą tabu, czyli właśnie osoby z ograniczeniami, osoby z niepełnosprawnościami, o których się w ogóle nie mówi albo nie chce się mówić o ich seksualności, wręcz odmawia im się prawa do seksualności. No i osoby starsze, bo to też jest temat dosyć często tabuizowany, a okazuje się, że osoby starsze potrafią cieszyć się życiem seksualnym do późnej starości i nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Prędzej będą może jakieś ograniczenia fizyczne wynikające jakby z tej zmniejszonej sprawności, więc być może nie wszystkie pozycje będą mogły być wykorzystywane w życiu intymnym. Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, że ta sfera seksualności jest obszarem naszego zainteresowania przez całe nasze życie, bez względu na stan zdrowia fizycznego i psychicznego.
Kończąc na dzisiaj temat ciała i społeczeństwa, no to chyba trzeba by było zakończyć na tym, że też coraz trudniej jest nam się z tym pięknym, doskonałym ciałem pożegnać. Coraz dłużej chcemy, żeby było młode, żeby pięknie wyglądało najlepiej do końca, no.
No pewnie tak, ale myślę, że czytelnicy sięgający po naszą książkę będą też mieli okazję skonfrontować te swoje przeświadczenia dotyczące cielesności, to swoje niezadowolenie ze swojego ciała z tym, jak te trendy i w różnych aspektach i w różnych obszarach wyglądają, i być może będzie to też rodzaj takiego trochę, nie wiem, działania terapeutycznego, że jakby zaakceptujemy to, co się dzieje z naszym ciałem, spojrzymy nieco bardziej z dystansu na to, co niesie ze sobą współczesny świat i jakie mogą być tego konsekwencje i zagrożenia. I może tak bardziej racjonalnie i bardziej świadomie będziemy nad tym ciałem pracować i to ciało kształtować. Nie wiem, co ty, Dominiko.
A myślę, że to byłby bardzo dobry efekt tej oddziaływania tej książki, gdyby udało się pokazać, nie wiem, jak to ciało jest obecne właśnie w przestrzeni społecznej w bardzo wielu sferach, ale też gdyby udało się nam je po prostu zaakceptować jako coś, co musimy mieć i co mamy, aby funkcjonować w świecie. A jeśli Państwo chcieliby zadać nam jakieś pytania dotyczące tego tematu, to jutro, w czwartek o 18:00 w Mediatece Memo odbędzie się spotkanie autorskie i będziemy sobie mogli porozmawiać na różne tematy związane z książką.
Wszystkie 15 osób tam dotrze?
Kanapa mieści tylko 3 osoby.
Ale ja dla ułatwienia dodam, że będzie można zdobyć autograf pani Dominiki.
Aha. I innych osób, które brały udział także w tworzeniu tej książki.
No to zapraszamy na to spotkanie. Dzisiaj tyle. Niestety można by pewnie jeszcze znacznie dłużej. Mnie tu po głowie jeszcze przynajmniej jeden temat chodził, chociaż nie wiem, czy on tutaj w książce się pojawił. Myślałam o nałogach, o tym, w jaki sposób my to ciało niszczymy. To jest taki podrozdział do dodania jeszcze.
To jest pomysł na drugi tom.
Na drugi tom. No i jest. To przynajmniej będę miała jakiś wkład. Bardzo dziękuję. Tyle dzisiaj. Socjolożki dr Dominika Byczkowska-Owczarek z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo. I dr Magdalena Wieczorkowska z Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałyśmy o książce Ciało i Społeczeństwo pod redakcją dr Byczkowskiej-Owczarek. Dziękuję.
Dziękujemy.